Witajcie. Dziś niestety nasz krzyż tutaj nie świeci, ale mam nadzieję, że będzie nam świecił ze słowa, które będziemy dzisiaj czytali i rozważali. Jest to kontynuacja. Tydzień temu było o dążeniu do celu, a dzisiaj będzie o tym, jak trzymać się obranego kursu. Bo kiedy dąży się do wybranego celu, to trzeba właściwie skupić swoją uwagę. Nie wystarczy tylko wiedzieć, gdzie jest cel, ale trzeba właśnie trzymać się tego kursu, który obraliśmy. Tak jak statek, który ma wpłynąć do portu, też musi obrać właściwy kurs i musi się go trzymać, bo kiedy wypływa z portu, to on jeszcze nie widzi, czyli ludzie na statku nie widzą jeszcze tego swojego celu, muszą jakoś tam do tego celu dojść, dopłynąć. Na szczęście istnieją systemy nawigacji. Kiedyś na przykład polegało to na tym, żeby obserwować gwiazdy na niebie, albo kiedy rejs nie polegał na tym, żeby wypłynąć w głębokie morze, to też trzymano się w bezpiecznej odległości od lądu, żeby można było go cały czas widzieć. Więc to były takie pewne punkty odniesienia, które trzeba było obserwować, żeby nie zboczyć z kursu. I my w naśladowaniu Chrystusa też musimy mieć takie punkty odniesienia. I tymi punktami odniesienia są ludzie, którzy naśladują Chrystusa i z których my możemy brać przykład. I o tym właśnie pisał Paweł w kolejnym fragmencie. To jest końcówka trzeciego rozdziału listu do Filipian, więc przeczytajmy ten fragment, trzeci rozdział Filipian od 17 do 21 wersetu. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie. Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą wszystko poddać sobie może. Kilka wersetów wcześniej Paweł pisał, że jeszcze nie osiągnął doskonałości, że jest jeszcze na drodze do osiągnięcia celu, którym jest podobieństwo do Jezusa, więc jeszcze nie dotarł do mety, ale on wiedział, że może być przykładem dla innych, przykładem do naśladowania. Bo młodsi od niego Filipianie mogli się na nim wzorować, dlatego że potrzebowali widzieć, jak w praktyce wygląda naśladowanie Jezusa. Dlatego też mogli wpatrywać się i w Pawła, i w tych, których mieli obok siebie, tych, których mieli w Filipii, którzy postępowali zgodnie z tym wzorem, który Paweł przekazał. I to było tym bardziej ważne, bo wiele osób prowadziło sprzeczne życie z tym, jaką wiarę wyznawali. Ich usta mówiły coś jednego, a ich życie pokazywało coś innego. I w przeciwieństwie do nich Filipianie mieli pamiętać o swojej tożsamości, czyli o tym, że ich ojczyzna jest w niebie, że czekają na powrót swojego Zbawiciela, który dopełni dzieła odkupienia, który upodobni ich do siebie. I to jest to, na czym skupimy się dzisiaj w tym fragmencie, czyli na obraniu właściwego kursu, na cele, którym jest podobieństwo do Jezusa, i na tym, co pomaga w trzymaniu się tego kursu, na tym, jakie są zagrożenia i o czym musimy w tym pamiętać. Więc spójrzmy na 17 werset. Tam Paweł wezwał Filipian, żeby byli jego naśladowcami. I to nie jest pycha Pawła, to nie jest tak, że on uważał, że mają kopiować go we wszystkim, bo on wszystko zrobi najlepiej. Dopiero co napisał im, że wie, że nie osiągnął jeszcze doskonałości, że ma świadomość swoich braków, ale tutaj widać i okazuje się, że można być przykładem nawet wtedy, kiedy ma się jeszcze braki. W szczególności, jeżeli ma się być przykładem tego, jak nad nimi pracować, czyli jak dążyć do pochwycenia podobieństwa do Jezusa. Bo w tym wezwaniu do naśladowania musiało chodzić właśnie o to. Musiało chodzić o to, żeby inni naśladowali Pawła w tym, jak dążyć do podobieństwa do Jezusa. A tutaj wyjątkowo w tym przypadku nie możemy być naśladowcami Chrystusa, bo Chrystus był doskonały, Chrystus nie musiał dążyć do doskonałości i potrzebujemy przykładów osób, które same też zmagają się z grzechem. Paweł nie uważał, że tylko on mógł być takim przykładem. W 17 wersecie wskazał na każdego, kto postępował według wzoru, który w nich mieli. W nich, czyli nie tylko w Pawle, ale także w innych osobach, które też Filipianie znali, tak jak Tymoteusz, którego znali, bo też był razem z Pawłem w Filipii, czy tak jak Epafrodytos, który pochodził z Filipii, ale akurat wtedy był u Pawła w Rzymie. Więc oni mieli być takim wyznacznikiem dla Filipian, więc jeżeli ktoś postępował tak jak oni, to też sam mógł być przykładem do naśladowania Jezusa. Więc mieli patrzeć na tych, którzy postępowali według tego wzoru, którzy żyli obok nich, którzy byli w tym samym kościele i też naśladowali Chrystusa. I mieli na nich patrzeć. To jest greckie skopeo. To jest taki czasownik, który bierze się od słowa cel, czyli od słowa, o którym czytaliśmy tydzień temu, bo czytaliśmy wtedy o dążeniu do celu i tym celem było podobieństwo do Jezusa. I w tym dążeniu do celu mamy właśnie patrzeć, mamy to skopeo, mamy patrzeć na tych, którzy też zmierzają do jednego celu, którzy w tym dążeniu do celu są przed nami. To podobnie jak kiedy jedziemy gdzieś samochodem i kiedy jedziemy za kimś, kto zna drogę. Teraz wiadomo, jest nawigacja, więc nie ma takich problemów, ale jakby sobie wyobrazić, że nie byłoby nawigacji, że coś by się stało, co sprawiłoby, że nie mielibyśmy GPS-a, nie wiem, jakiś deszcz meteorytów uderzyłby we wszystkie satelity i nagle nie byłoby nigdzie zasięgu, to musielibyśmy wrócić do innych systemów nawigacji, na przykład do czytania mapy. Aczkolwiek jak się prowadzi samochód, to trudno jest siebie lokalizować na mapie, więc czasem w takich zamierzchłych czasach zatrzymywało się i pytało się ludzi o drogę. Czasem też się zdarza, że ktoś nam daje instrukcję, jak gdzieś dotrzeć. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam, że jak ktoś mi opowiada o tym, jak gdzieś dotrzeć, to ja wolę mu to zobaczyć. Jak ja słyszę, że ktoś mi mówi najpierw prosto, do końca drogi w prawo, potem na światłach w lewo, no to generalnie przy pierwszym ruchu ja już mówię, ok, nie wiem, czy znajdę, bo może tam jest więcej zakrętów w prawo, może ja akurat ten pominę, może tam są jeszcze jakieś inne światła. Generalnie wolałbym to zobaczyć. Wolałbym jechać za kimś, kto zna drogę, bo wtedy na bieżąco wiedziałbym, gdzie mam skręcić. Więc tutaj podobnie chodzi o takie naśladowanie, chodzi o patrzenie na to, co inni robią i robienie tego samego. I apostoł Paweł napisał, że Filipianie mają naśladować ich postępowanie, czyli nie tylko napisał, że macie robić tak, jak ja mówię, macie słuchać mojej instrukcji. Mówił też, róbcie tak, jak ja robię. Łatwiej jest powtórzyć coś, co się widzi, niż coś, o czym tylko się słyszy. Tak jakby uczyć się tańca, kiedy instruktor mówiłby tylko, jak dany krok ma wyglądać. Trochę trudno byłoby powtórzyć to, co instruktor miał na myśli. Więc naśladowanie polega na tym, żeby się w jakiś sposób wzorować, żeby obserwować i stosować to w swoim życiu. Ale jednocześnie trzeba ostrożnie wybierać to, na kim się wzorujemy. W różnych dziedzinach życia są takie osoby, których zdanie szanujemy, z którymi zgadzamy się w jakiejś sferze, ale to nie oznacza jeszcze, że mamy wzorować się z tymi osobami na wszystkim, co mówią. Ja kilkanaście lat temu zacząłem studia. Już tak dziwnie brzmi dla mnie, tak strasznie, że to jest kilkanaście lat temu. Ale to był czas poszerzania moich horyzontów. To był czas, kiedy zacząłem interesować się gospodarką, tym, jak ona funkcjonuje, jaki wpływ na gospodarkę mają decyzje polityków. Siłą rzeczy zacząłem interesować się polityką i miałem swoje przekonania. I te moje przekonania zbliżały mnie do środowisk, do ludzi, którzy podkreślali rolę Kościoła katolickiego. Ja nie byłem jeszcze nawrócony, byłem w tamtym kościele, w Kościele katolickim, ale już jakoś tak czułem, że czegoś tu brakuje, że brakuje tutaj życia, brakuje tutaj radości, ale coś powstrzymało mnie od szukania innego kościoła i tym czymś było moje zaufanie do ludzi, których działalność śledziłem, do publicystów, do jakichś działaczy społecznych, do polityków, więc to sprawiało, że nie poddawałem wątpliwość tego, co oni mówili o kościele. Czyli przerzucałem swoje zaufanie do nich w jednym temacie, w temacie poglądów na gospodarkę, na politykę, na zaufanie do ich poglądów na wiarę. Dzięki Bogu po jakimś czasie poznałem prawdę Słowa Bożego i odrzuciłem ich autorytet w tej sferze, ale do jakiegoś czasu, do pewnego stopnia się na nich wzorowałem. Byli dla mnie jakimś wzorem, jakimś autorytetem. Więc musimy mądrze wybierać to, na kim się wzorujemy. Musimy patrzeć, czy widać, że ta osoba dąży do tego, żeby być podobną do Jezusa. Bo dlatego Paweł napisał, żeby naśladowali tych, którzy postępowali tak jak on. Pawła wtedy nie było już w Filipii, ale kiedyś u nich był i dał im przykład, dał im pewien wzór postępowania i teraz zachęcał ich, żeby oni naśladowali tych, którzy postępowali tak samo, jak on postępował. Więc już nie naśladować Pawła, ale naśladować tych, którzy czerpią z tego wzoru, który Paweł pozostawił. Bo ważne jest, żeby takie osoby mieć blisko siebie, żeby mieć z nimi kontakt. Trudno jest naśladować kogoś, z kim no, nie ma się takiego fizycznego kontaktu, którym, z kim ma się tylko jakąś wirtualną relację, taką zdalną na odległość. Trudno jest naśladować ludzi z kościoła, z którym się nie spotykamy, z którym mamy jakąś wirtualną relację zdalną, oglądamy tylko nabożeństwa, oglądamy czy słuchamy kazań. Trudno jest naśladować pastora, który jest gdzieś na przykład w Stanach Zjednoczonych, którego życia nie widzimy. Trudno jest naśladować bracia i siostry, których też nie znamy osobiście. I trudno też naśladować innych, jeżeli nasz kontakt ogranicza się do jednego spotkania w tygodniu, no bo wtedy jak mamy patrzeć, obserwować postępowanie tych, którzy dążą do tego, żeby być podobnymi do Jezusa. No kiedy tutaj siedzimy, no to nie każdy nawet zamieni ze sobą słowo, a co dopiero mówić o tym, żeby widzieć, jak postępujemy na co dzień. Więc potrzebujemy mieć bliski kontakt z innymi wierzącymi, żeby uczyć się naśladować Chrystusa. A z drugiej strony też dawać innym przykład tego, jak samemu być naśladowcą Jezusa i w tym potrzebujemy siebie nawzajem. Młode małżeństwa potrzebują przykładu starszych małżeństw, tego, jak dbać o relacje między mężem a żoną, tego, jak wychowywać dzieci. Młodsi mężczyźni potrzebują przykładu starszych mężczyzn, młodsze kobiety potrzebują przykładu starszych kobiet. Jest nas niewielu, wiem, ale potrzebujemy w tym siebie nawzajem. Więc bądźmy tym przykładem i naśladujmy tych, którzy naśladują Chrystusa. I wybierajmy mądrze przykłady czy wzory, którymi się inspirujemy. To werset 18. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. To jest zagrożenie. To jest zagrożenie, które grozi nam, kiedy nie będziemy mieć wokół siebie naśladowców Chrystusa albo kiedy nie będziemy ich naśladowali. Bo grozi nam wtedy zostanie wrogami krzyża Chrystusa. Bo to było rozumowanie Pawła. On najpierw wezwał Filipian do naśladowania jego samego, a powodem, dla którego mieli to robić, było to, że wiele osób żyje tak jak wrogowie krzyża Chrystusa. Bo są tylko dwie możliwości. Albo jesteś naśladowcą Chrystusa, albo jesteś wrogiem krzyża Chrystusa. No i jak myślicie, jeżeli wtedy było ich wielu, to ilu może być ich dzisiaj? Jeżeli w Starym Testamencie było wielu fałszywych proroków, bo było ich więcej niż tych, którzy byli wierni Bogu, jeżeli wielu uważało siebie za lud Boży, a jeżeli tak, jakby nie znali Boga, jeżeli w pierwszym kościele było wielu, którzy podążali za fałszywymi naukami, jeżeli było wiele osób, które mówiło Panie, Panie, ale ich życie było zaprzeczeniem ich słów, no to ile może być takich osób współcześnie? Bo Paweł nie pisał o osobach, które nie miały styczności z Kościołem. On pisał o ludziach, którzy postępowali jak wrogowie krzyża. Czyli to, że tak postępowali, było jakimś zgrzytem w tym, jak sami się przedstawiali. Oni brali udział w spotkaniach Kościoła, ale byli wrogami krzyża. Więc mówili jedno, ale robili drugie. Więc czy myślicie, że są szanse, że kiedyś kogoś takiego spotkaliśmy? A może nawet, i tu będę bezpośredni, może tacy ludzie są wśród nas. Może spotkaliśmy ich kiedyś na przykład na jakiejś konferencji chrześcijańskiej, a może nawet śpiewali pieśni razem z nami na nabożeństwie. Bo jeżeli tak mogło być w czasach Pawła, to dlaczego my mielibyśmy być od tego wolni? I uderzyło mnie, kiedy niedawno na kazaniu o takich osobach mówił Marek Głodek. On miał kazanie u nas na mojej ordynacji. I on był w naszym kościele pierwszy raz, ale mówił o ludziach tak, jakby ich znał, tak jakby widział te same twarze, które ja miałem wtedy przed oczami, kiedy on o tym mówił. Bo mówił o ludziach, którzy ustami wyznawali, że wierzą w Boga, którzy nawet podnosili ręce w geście uwielbienia, ale potem coś się stało i tych ludzi nie ma z nami. I to nie dlatego, że wielbią Boga gdzieś indziej, ale dlatego, że stracili zapał do chwalenia Boga i zaczęli opuszczać spotkania Kościoła. Nie traktowali poważnie Bożego wezwania do tego, żeby budować siebie w Kościele, żeby być dla siebie jedni drugich członkami i wspierać siebie nawzajem. Więc mówi o osobach, których przecież nie znał. Nie wiedział o tych osobach, których my też może nawet znaliśmy, traktowaliśmy jak braci, jak siostry, ale mówił o zjawisku, które jest niestety powszechne i które dlatego mogło również wydarzyć się u nas. Dlatego mógł założyć, że takie osoby też były u nas, a może wciąż są wśród nas. I tego musimy mieć świadomość. Paweł sam często mówił, że jest taka potrzeba, że jest potrzeba ostrzegania przed wrogami krzyża. I z jego ust to nie były suche słowa. On pisze tutaj, że mówił o tym ze łzami w oczach. I on nie płakał nad swoim nosem, on nie płakał nad tym, że jest trzymany w więzieniu, on płakał nad duchową kondycją tych osób. Tym bardziej, że to mogły być osoby, które jeszcze swoim przykładem zwodziły innych, bo inni mogli zaczynać ich naśladować. Więc dowiedzmy się w końcu, kim byli ci wrogowie krzyża. Bo to nie byli ludzie, którzy sami przedstawiali się jako przeciwnicy Chrystusa, bo tym, co ich zdradzało, było ich postępowanie. I tutaj mamy dwie główne możliwości. Dwie grupy osób mogą pasować do tego opisu, jaki przedstawił Paweł, bo obie te grupy osób oznaczają bycie wrogami krzyża Chrystusa. I obie grupy pojawiają się w komentarzach. Komentatorzy sugerują, że mogli to być, to będą takie fachowe nazwy, które zaraz wyjaśnię, albo judaizanci, albo antynomianie. Judaizanci, czyli Żydzi, którzy uważali, że trzeba zmusić pogan do tego, żeby przestrzegali prawa mojżeszowego, żeby też się obrzezali. A antynomianie to ludzie, którzy uważali, że prawo nie ma już znaczenia. Od tej nazwy anty, czyli być przeciwko czemuś, i nomos, czyli prawo. Czyli uważali, że no dup ta co chce ta. Możemy robić wszystko, bo łaska i tak wszystko zakryje. Ale konsekwencją jest to, że judaizanci zaprzeczali doskonałej ofierze Jezusa, czyli zaprzeczali temu, że Jezus raz na zawsze zapłacił za grzechy świata, czyli za grzechy Żydów i za grzech pogan, no bo oni zmuszali pogan do tego, żeby najpierw stali się Żydami i dopiero potem mogą przyjąć zbawienie. Z drugiej strony ci antynomianie, inaczej libertyni czy libertarianie, zaprzeczali mocy krzyża Chrystusa, czyli żyli tak, jakby krzyż nie miał ich w życiu mocy do panowania nad grzechem. Tak jakby ich stara natura nie była przybita do krzyża razem z Jezusem. Czyli uważają, że mają wolność do robienia tego, co im się podoba, no bo łaska i tak zakryje wszystkie ich grzechy. Więc nie zapierali się siebie, tylko dogadzali samemu sobie. Kontekst tego trzeciego rozdziału może sugerować, że Pawłowi chodziło o judaizantów, bo o tej grupie wcześniej już wspominał na początku tego rozdziału. Aczkolwiek osobiście uważam, że bardziej chodzi o tę drugą grupę, o tych, którzy folgowali swoim takim cielesnym pragnieniom, którzy dogadzali swojemu ciału, bo myślę, że na to wskazuje ten bliższy kontekst tego tutaj fragmentu, bo Paweł tutaj wskazuje, że oni, że Filipianie mają naśladować postępowanie naśladowców Chrystusa, więc problem był w postępowaniu, problem był w tym, w jaki sposób oni żyli. Natomiast niezależnie od tego, o jaką grupę chodzi, to obie te grupy pasują do opisu i obie te grupy były obecne w pierwszym kościele. Więc spójrzmy sobie, jak zostali oni opisani w 19 wersecie. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I Paweł nie miał złudzeń, jaki los czeka wrogów krzyża. Dlatego płakał, kiedy o nich mówił, bo ich końcem jest zatracenie, czy też zguba. I tutaj nie chodzi o unicestwienie. Biblia nie naucza o tym, że grzesznik, który się nie pamięta, będzie unicestwiony. Karą za grzechy będzie wieczne potępienie. Więc to też pokazuje, że oni nie tylko postępowali jak wrogowie krzyża, oni faktycznie byli wrogami krzyża. Oni sami o sobie mówili, że są chrześcijanami, ale ich postępowanie zdradzało, że nie byli tymi, za kogo się podawali. I w związku z tym, że byli wrogami krzyża, to nie mogli liczyć na zbawczą moc ofiary Jezusa. Ich Bogiem jest brzuch i ten zwrot można rozumieć dwojako. To jest z tego względu, albo właśnie chodzi o judaizantów, albo chodzi o tych antynomian. No bo brzuch może być Bogiem w znaczeniu, Bogiem jest przestrzeganie przepisów pokarmowych, takich jakimi mieli, do których mieli się stosować Żydzi, bo wtedy troska o tą właściwą dietę, o to, żeby spożywać tylko koszerne pokarmy, zastępowała krzyż Chrystusa, bo w tym była ich nadzieja, że oni będą przestrzegali prawa. Z drugiej strony brzuch może być Bogiem w znaczeniu służenia swojemu brzuchowi, czyli dogadzania swoim cielesnym pragnieniom. I taki zwrot, że Bogiem jest brzuch, był znany w tym rzymsko-greckim kręgu kulturowym i on odnosił się nie tylko do obżarstwa, ale też odnosił się do takich innych cielesnych, zmysłowych przyjemności. I chwałą to, co jest ich hańbą. Wcześniej w tym rozdziale Paweł pisał, że dla chrześcijan chlubem jest Chrystus. Tutaj widzimy, że chwałą wrogów krzyża jest to, co tak naprawdę jest ich hańbą. Więc jeżeli chodziło o tych judaizantów, to ich własne osiągnięcia były dla nich szkodą. Były tym, z czego oni się szczycili, ale były tym, co oni powinni uznać za stratę, czy nawet za gnój, jak zrobił to Paweł i o czym czytaliśmy wcześniej. Z kolei ludzie, którzy odrzucali prawo, szczycili się tym, że mogą wszystko, że mogą dogadać swojemu ciału. W innym liście, w liście do Efezjan, Paweł pisał, że to nawet wstyd mówić, co tacy ludzie robią. I tam pisał o bezowocnych uczynkach ciemności. Pisał o ludziach, którzy nie byli posłuszni Bogu. I to ich postępowanie było wstydliwe. Było czymś, co nawet wstyd o tym mówić, co tam się działo. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Judaizanci mieli takie przyziemne spojrzenie na religię. Opierali się na ceremoniach, opierali się na świętach, na ofiarach, ale nie rozumieli duchowego znaczenia tych rzeczy. Na przykład obrzezywali swoje ciała, ale ich duch pozostawał nieprzemieniony. A Paweł w tym rozdziale pisał o tym, że takie obrzezanie tylko ciała, tak naprawdę jest okaleczeniem, jest ranieniem swojego ciała. Z kolei ci antynomianie myśleli tylko o zaspokojeniu swojego ciała, czyli kierowało nimi takie ziemskie pożądliwości. Czyli nie myśleli o tym, co w górze, o tym, żeby stawać się podobnym do Jezusa, ale liczyło się zaspokojenie swoich pragnień, a nie spełnianie Bożej woli. I dzisiaj też nie brakuje wrogów krzyża. Nie brakuje ludzi, którzy na ustach mają Pana Jezusa, ale służą komuś innemu. Nie kierują się tym, co podoba się Bogu, ale tym, co oni sami uważają za słuszne. Podążają za tym, co dyktuje współczesna kultura. Nie wiem, czy wiecie, wczoraj przez Opole przeszedł pewien marsz równości. Czyli ludzie, którzy domagają się tego, żeby uznać, zatwierdzić prawnie, żeby również inne relacje niż małżeństwo między mężczyzną i kobietą były uznane przez prawo, domagają się aborcji na żądanie, domagają się uznania tego, że można uznać w czasie swojego życia, że mimo tego, że urodziłem się biologicznie jako kobieta, to mogę stać się mężczyzną, mogę być mężczyzną. I wśród uczestników i sympatyków tego marszu nie brakowało tak zwanych wyznawców Chrystusa. I nie rzucam tego górnolotnie, bo widziałem osoby, które przygotowywały transparenty i widziałem tam osobę, która uczestniczyła nawet w spotkaniach tego kościoła, która kiedyś przychodziła na grupy biblijne, ale nie miała problemu z tym, żeby przygotowywać transparenty na taki marsz. Więc są takie osoby, które mówią, że wierzą w Jezusa, ale usłyszą od Niego na końcu, jeżeli się nie upamiętają, nigdy was nie znałem. Ale z drugiej strony nie brakuje też ludzi, których Bogiem jest przestrzeganie prawa, którzy chlubią się swoim posłuszeństwem i którzy może z pogardą myślą o tych, którzy wczoraj maszetowali przez miasto, bo to też nie jest droga dla nas. Bo może ktoś czuje się lepszym od tych osób, które wczoraj maszetowały, bo jesteśmy posłuszni Bogu. Tak jakby można było zaimponować Bogu posłuszeństwem. Tak jakbyśmy sami nie zasługiwali na potępienie. Jakbyśmy zapominali, że tylko z Bożej łaski my sami nie popadliśmy w grzech. Może nawet taki grzech. I tacy ludzie, którzy pokładają nadzieję w swoim posłuszeństwie, będą zawstydzeni przed Bogiem. A powodem do wstydu będzie to, czym teraz się szczycą. I właśnie z tego powodu, że wrogowie krzyża są tak liczni, jest ważne, żeby mieć dookoła siebie właściwe wzorce. Żeby naśladować tych, którzy naśladują Chrystusa, którzy zapierają się samych siebie po to, żeby dążyć do tego, żeby być podobnym do swojego Pana. Więc i my sami dawajmy taki przykład tym, którzy potrzebują go w nas widzieć, bo w ten sposób unikniemy tego losu, unikniemy losu wrogów krzyża Chrystusa. A motywacją do posłuszeństwa Bogu ma być nasza tożsamość, ma być nasza niebiańska tożsamość. Spójrzmy na werset 20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Ten werset zaczyna się od ważnego zaimka. Nasza. To jest taki kontrast do tego, co jest udziałem wrogów krzyża. Bo ich końcem jest zatracenie, a nasza nadzieja jest związana z powrotem naszego Zbawiciela. Wrogowie krzyża myślą o tym, co ziemskie. My jako chrześcijanie musimy pamiętać, że mamy niebiańskie obywatelstwo. Mamy patrzeć w górę, w niebo, gdzie jest nasza ojczyzna. W oryginale zamiast tego słowa ojczyzna jest obywatelstwo. Co prawda większość polskich przekładów podaje tu właśnie jako ojczyzna, ale ciekawe, że akurat większość angielskich przekładów ma tutaj obywatelstwo. Właściwie nie znalazłem takiego, w którym pojawiłoby się słowo ojczyzna. Wiadomo, sens jest bardzo podobny, ale no ciekawe, że akurat jest taka różnica w podejściu tłumaczy. W każdym razie Filipianie dobrze rozumieli, jak to jest być obywatelem dalekiego kraju, bo Filipi jako miasto było kolonią rzymską, chociaż jako miasto no, leżało dosyć daleko od Rzymu, bo to było grubo ponad 1000 kilometrów. Ale dzięki temu mieszkańcy Filipi byli rzymskimi obywatelami, byli uprzywilejowani względem mieszkańców innych miast. Życie mieszkańca rzymskiej kolonii było podobne do życia mieszkańca stolicy imperium. Oczywiście miasto wyglądało inaczej, ale no, był podobny ubiór, był podobny język, było podobne prawo, więc Filipianie wiedzieli, co to znaczy żyć jak obywatel wielkiego imperium. W tym przypadku Paweł podkreślał, że nie chodzi o to imperium rzymskie, ale chodzi o to imperium niebiańskie. Bo Filipianie mieli pamiętać, że mają wielki przywilej, o wiele większy przywilej niż bycie obywatelem Rzymu, bo byli obywatelami nieba. I Paweł wyraził też nadzieję, która była związana z ponownym przyjściem Jezusa. Bo to jest to, w co wpatrujemy się jako chrześcijanie. W zbawienie, które przychodzi z góry, które nie przychodzi z nas, nie przychodzi z naszego wnętrza. Nie mamy we wnętrzu znaleźć czego, co mamy uwolnić i w ten sposób otrzymać czy uzyskać zbawienie. I za pierwszym razem Jezus przyszedł po to, żeby złożyć siebie w ofierze. W objawieniu Jana czytamy w 5 rozdziale, że Jezus swoją krwią odkupił dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. A to dlatego, że każdy z nas miał u Boga dług grzechów, których nie byliśmy w stanie spłacić. I odkupienie tych grzechów jest tylko w Jezusie. I Jezus po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, ale zapowiedział, że wróci. I z tym powrotem wiąże się nasza nadzieja. Nadzieja na dopełnienie naszego zbawienia. To jest to, o czym czytaliśmy już na początku tego listu. Bo Paweł pisał tam, że jeżeli Bóg zaczął w kimś swoje dzieło, to będzie je pełnił aż do końca. Do końca, czyli do powrotu Chrystusa, do powrotu naszego Zbawiciela. I to jest to, czego my wyczekujemy z takim utęsknieniem. To jest to, o czym Paweł też pisał w innym liście, liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 22 i 23 wersecie. Jest taki fragment, który bardzo tak paralelnie, tak podobnie opisuje to, o czym mowa tutaj pod koniec tego trzeciego rozdziału. I Paweł pisał tam tak. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Więc wszyscy my, którzy otrzymaliśmy Ducha Świętego, wzdychamy na myśl o powrocie Jezusa, no bo to będzie oznaczało odkupienie naszych ciał. My zostaliśmy odkupieni ofiarą Jezusa, ofiarą Jezusa na krzyżu, ale błogosławieństwa krzyża tak jakby rozciągają się na całe życie tych, którzy są odkupieni tą ofiarą. I tak tą jedną ofiarą jest zgładzona nasza stara natura. Tą jedną ofiarą jesteśmy uświęcani, jesteśmy upodobniani do Chrystusa, bo to też jest błogosławieństwo, które wynika z krzyża. I tą jedną ofiarą zostaną też odkupione nasze ciała, bo cały czas, żyjąc tutaj na ziemi, nasze ciała są poddane skażeniu. W wyniku grzechu wciąż żyjemy w świecie, który jest zepsuty grzechem. I o tym też mówi wcześniejsza część tego 8 rozdziału, bo tam też jest mowa o tym, że Bóg poddał nasze ciała takiej znikomości, słabości. I to jest też coś, co pojawia się w ostatnim wersecie naszego fragmentu, w 21 wersecie. Który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Więc tutaj też jest mowa o tych znikomych ciałach, o tym, że Pan Bóg je przemieni. Tak jak Pan Bóg sam je poddał znikomości, tak Jezus sam przemieni je na swoje podobieństwo. I to jest pytanie, pojawia się, dlaczego Paweł w ogóle tutaj zaczyna pisać o tym, że nasze ciała będą przemienione. Jaki to ma związek z tym, o czym pisał wcześniej? Myślę, że pojawia się to tutaj dlatego, że Paweł wcześniej pisał o tych, którzy dogadzali swojemu ciału. Dlatego też między innymi myślę o tym, że chodziło bardziej o tych antynomian, o tych, którzy właśnie kierowali się swoimi pragnieniami. Więc pisał o tych, którzy kierowali się tym cielesnym, tym zmysłowym pragnieniem, a teraz pisze, że w wieczności powrócimy do ciała. Czyli że będziemy służyć Bogu nie tylko duchem, tak jak kiedy zejdziemy z tego świata, wrócimy jako duch do Boga, ale po zmartwychwstaniu otrzymamy ciało. Więc jesteśmy przeznaczeni do życia w ciele, nie tylko w duchu, ale też w ciele. Więc ma znaczenie, co robimy z tym ciałem. Ciało ma znaczenie. Byli tacy, którzy uważali, że materia jest zła sama w sobie i nie ma co się nią przejmować i w związku z tym my możemy robić, co chcemy. Ale ma znaczenie, co robimy z naszym ciałem. Czyli albo służymy naszym ciałem Bogu, albo ciało jest naszym Bogiem, któremu służymy. To są dwie opcje. Albo służymy ciałem Bogu, albo ciało jest naszym Bogiem, któremu my służymy. I te słowa z 21 wersetu mogą też nawiązywać do drugiego rozdziału Filipian, bo tam mieliśmy taki opis tego, jak Jezus stał się człowiekiem. I może ten fragment do tego nawiązywać, bo w obu miejscach pojawiają się takie same dwa słowa, które odnoszą się do tego przemienienia i do tej postaci. I tam mieliśmy Jezusa, który stawał się człowiekiem, stawał się podobnym do ludzi. A tutaj mamy mowę o tym, że my jako ludzie, jako chrześcijanie mamy stać się podobni do Jezusa. Więc to pokazuje, scalając te dwa fragmenty, że Jezus stał się człowiekiem po to, żebyśmy my mogli być do Niego podobni. Czyli to jest to, o czym Paweł pisał tak dużo w tym rozdziale. O tym, że dąży, żeby stać się podobnym do Jezusa, mimo tego, że jeszcze nie był, ale padł do przodu. Dążył do tego, żeby osiągnąć ten cel. Jeżeli tamte słowa były czymś, co nas przerażało, bo pokazywało, że nawet apostoł Paweł, że nawet on miał jeszcze wiele do pokonania, to w tym wersecie mam wielką pociechę. I tym pocieszeniem jest to, że sam Jezus przyjdzie z góry, z nieba i ostatecznie przemieni nasze ciała na swoje podobieństwo. I czytamy, że może to zrobić, bo ma taką moc, że wszystko będzie mu podporządkowane, bo wszystko podda pod swoje stopy. To jest taki motyw, który pojawiał się i w Starym, i w Nowym Testamencie. Mamy to w Psalmie 110, mamy to w liście do Koryntian, gdzie Paweł pisał, że Jezus położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Że wprowadzi taki porządek, w którym nie będzie ani grzechu, ani też jego konsekwencji. W tym nie będzie już skażenia naszego ciała jakimikolwiek chorobami. Nie będzie chorób, nie będzie bólu, nie będzie cierpienia. I to jest to, czego wyczekujemy. Z jednej strony dążymy do tego, żeby stać się podobnymi do Jezusa, ale z drugiej strony wypatrujemy Jego przyjścia, wypatrujemy przyjścia naszego Zbawiciela z nieba, bo jesteśmy obywatelami nieba. I Jezus wyzwoli nas z niedoskonałości naszych ciał, czyli z doświadczenia grzechu, z doświadczenia cierpienia. Więc wezwaniem dzisiejszego fragmentu jest taka właściwie ukierunkowana uwaga. To w co się mamy wpatrywać i kogo mamy wypatrywać. Bo jeżeli mamy zmierzać do celu, to musimy mieć pewne punkty odniesienia. Musimy mieć na kim się wzorować. Jeżeli celem jest bycie podobnym do Jezusa, to musimy też naśladować Jego naśladowców. Brać przykład z osób, które są bardziej dojrzałe, w których widać już podobieństwo do Jezusa i samemu być takim przykładem dla innych, dla młodszych wierzy. Te dobre wzorce są potrzebne, bo wiele osób żyje tak, jak wrogowie Krzyża Chrystusa. Chociaż wyznają wiarę w ofiarę Jezusa, to żyją tak, jakby nie miała ona mocy. Bo w ich życiu dalej panuje grzech, bo nie zapierają się siebie, tylko dogadzają samemu sobie. Z drugiej strony wrogowie Krzyża, inni wrogowie Krzyża, ta druga grupa, może próbować dodać coś do doskonałej ofiary Krzyża. Czyli coś, co w ich oczach jest warunkiem zbawienia. Tak jak judaizanci dodawali obrzezanie, tak jak Kościół rzymskokatolicki dodaje system sakramentalny, ale podobnie i wielu protestantów próbuje żyć w taki sposób, jakby opierali się na swojej sprawiedliwości. Ale nasza nadzieja jest poza nami. Zbawicielu, który przyjdzie z nieba, którego obywatelami jesteśmy. I to jest tożsamość, która motywuje nas do myślenia o ojczyźnie, do tego, żeby nie myśleć o ziemskich sprawach, ale myśleć o tym, że przyjdzie Zbawiciel, który przemieni nasze niedoskonałe jeszcze i znikome ciało, bo ma moc, żeby podporządkować sobie wszystko. Dlatego wpatrujmy się w naśladowców Chrystusa i wypatrujmy Jego ponownego przyjścia. Amen.